Co zaczynasz myśleć sobie, że jesteś głąbem, że jesteś debilem, że do niczego się nie nadajesz, że nic w życiu nie osiągniesz, że jak ty sobie dziecko poradzisz, jak ty zapominasz, że masz zęby umyć, a głowy kiedyś zapomnisz, nie? Czyli dostaję cały czas mnóstwo od dzieciństwa informacji, że jesteś nie okej, okay, nie? I to jest średnio 5 razy więcej niż przeciętny dzieciak, więc to jest naprawdę cały czas słyszysz, że coś jest z tobą nie tak. I zaczynasz żyć w takim przekonaniu. I to, co jest najtrudniejsze w ogóle w ADHD, że ono, jak trafia nastolatek do gabinetu, to rzadko trafia z ADHD. Najczęściej trafia z powikłaniem. Depresja albo zaburzenia lękowe, nie? No bo już tak długo jedziesz na tym spinaniu się, staraniu i niedowożeniu, że no, nie wystarcza ci.
Gośka Serafin, to jest program bez farbowania. Witam Was bardzo gorąco. Cieszę się, że jesteście ze mną w kolejnym odcinku, w kolejnej odsłonie. Dzisiaj opowiemy kolejną ciekawą historię o kolejnej bardzo ciekawej książce, ale zanim to kilka próśb organizacyjnych z mojej strony, czyli po pierwsze gorąca prośba o to, żebyście subskrybowali mój kanał na YouTubie, żebyście wysyłali te rozmowy znajomym, może nieznajomym mnie, ale czemu nie? Wszystkim po prostu wysyłajcie, rozsyłajcie, żeby to się niosło jak najszerzej, żeby ta świadomość o tym, że zdrowie psychiczne jest ważne i że choroba psychiczna albo kryzys nie jest niczym, czego możemy się wstydzić, żeby to przestało być tematem tabu. Bardzo mi na tym zależy, więc bardzo gorąco Was proszę o to, żebyście lajczurowali, komentowali, serduszka słali. Możecie mi też podziękować pod odcinkiem, podziękować finansowo i wesprzeć mnie finansowo, zarówno na YouTubie, jak i na Patronite. I to chyba tyle z ogłoszeń, jeśli nie zapomniałam o niczym, ale mam nadzieję, że nie zapomniałam. Dzisiaj porozmawiamy o ADHD. Los jej skrzydła z ADHD to jest taki poradnik dla młodzieży, które wydało Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Jak wyciszyć umysł, odnaleźć równowagę i rozwinąć ukryte talenty? To jest poradnik dla młodzieży między 12 a 17 rokiem życia mniej więcej. Tak, są bardzo ciekawe ćwiczenia. W sumie to wszystkim bym poleciła, dzieciakom i młodzieży, takie rzeczy, żeby łatwiej to życie sobie organizować. Marta Cieśla, psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A wiesz, na czym się złapałam, że to powitam takie jak z telewizora walnęłam.
Tak, jestem dumna, a chciałam powiedzieć, że bardzo szybko
Zasubskrybowałaś.
Zaserduszkowałam, no. Więc poczułam, że jestem
W porządku jest.
odhaczona
W porządku jesteś. Ile razy słyszysz, że to ADHD nie istnieje?
i ja chyba rzadko.
No.
Ja chyba
No
rzadko.
dobra, ale mówisz publicznie o ADHD i ile tam dostajesz tych wiadomości?
Nie, nie
Nie?
dostaję. Raczej może jestem groźna. Więc ja się z tym nie spotykam. Raczej się spotykam z tym, że ludziom jest trudno zrozumieć, że ADHD jest bardzo różnorodne. Teraz rozmawiałam ze szkołą pewnego młodego człowieka. No i ten młody człowiek miał ADHD z przewagą dysregulacji uwagi. Czyli wiesz, no nie biegał po ścianach, nie przewracał rzeczy, nie kręcił się, nie wiercił, nie był taki hiperaktywny, tylko tam mu odlatywały myśli, tylko jak nauczyciel coś mówi, to bardzo słucha przez pierwszych 30 sekund, a potem gdzieś tam sobie coś skojarzy i tworzy historię w głowie. Tylko czyta komiks, bo to jest ciekawsze niż robienie innych rzeczy, tylko zapomina, gubi i utyka ze skarpetką, bo w sumie zapomniał, że ma je ubrać, albo zapomniał, że codziennie się myje zęby i był bardzo zdziwiony, że również to trzeba zrobić danego dnia. Jak to może być ADHD, pani Marto? No, my mamy tu bardziej osoby z ADHD. Mówię, no właśnie nie, niekoniecznie. To jest tak samo pełnoprawne ADHD, więc raczej nie spotykam się z tym, że nie istnieje, ale raczej z tym, że to trudno zrozumieć, jak bardzo jest to zróżnicowane i jak bardzo oddziałuje na życie człowieka.
Jakie są właśnie rodzaje, typy, podtypy ADHD? Bo mamy ten absolutnie stereotypowy obrazek, białe biegającego chłopca i to jakby tylko biegający chłopiec ma ADHD, żadne tam dziewczynki, nikt inny i tak dalej. No i sobie siedzimy, tkwimy w tym stereotypie. No i dzięki, mam nadzieję, takim podręcznikom, takim książkom, ćwiczeniom, dzięki tym, że coraz więcej o tym rozmawiamy, to się wreszcie zaczyna trochę zmieniać. Ale jest też taka bańka jednak, algorytm. Nie? Jak ci się nie wyświetli, albo jak się tym nie interesujesz, no to się nie dowiesz, że jest coś takiego jak ADHD. Więc bardzo mi zależy na tym, żebyśmy, wiesz, tak naprawdę tak wyłożyły.
To mamy generalnie trzy typy.
No.
I ten, o którym ty mówisz, ten klasyczny taki z mediów, z wyobrażenia, to jest ADHD z przewagą hiperaktywności i impulsywności. Tak? Czyli to będzie takie ADHD, które u młodzieży to kierowanie będzie się charakteryzowało tym, że to będą taka młodzież, która, wiesz, będzie szybka, dużo musi się ruszać, cały czas coś tam, wiesz, sobie niby słucha na lekcji, ale robi sobie perkusję, albo tam rysuje sobie gdzieś na boku, żeby się zająć, albo gada z kimś, ale się wierci, kręci, potrzebuje dużo ruchu i ten ruch w zasadzie się nie wysyca, no bo wszyscy potrzebujemy ruchu, ale to nie jest tak, że pójdę na trening i tam już, tylko cały czas mam energię, albo mam takie skoki energii. Wszystkie nastolaty się pokładają, no ale tutaj będzie ten skok energii z tego kanapowca, takiego leniwca, nie ruszam się, nie mogę się ruszyć, do tego takiego bardzo aktywnego, jak się nie wybiegam, to po prostu komuś walnę, nie? I tam będziemy mieć w tym podtypie jeszcze coś, co my nie łączymy tak w takim rozumieniu ADHD też z impulsywnością, czyli tu przerwę, tu zapomnę, że tam miałem coś i szybko sobie przypomnę, teraz nagle zacznę wyciągać przedmioty, bo chciałem ci pokazać, nie? Albo zachowaniami ryzykownymi. I młodzież, zachowanie ryzykowne to jest norma rozwojowa, ale tu będzie ich więcej, nie? Wspinanie się na stare budynki, włażenie, skakanie, ryzykowne kontakty seksualne, wszystkie używeczki do przetestowania, czyli takie też duże zapotrzebowanie na bodźce. Trudność w czekaniu, więc jazda ryzykowna autem, rowerem, skuterem, cokolwiek mam. Ale też taka dysregulacja emocji, nie? Bo my mówimy impulsywność, ale my wiemy, że to jest więcej. Czyli od zera do bohatera. Szybko się wkurzam, szybko odpowiadam, nie? I tak generalnie reaguję w szybki sposób emocjonalnie. I to mamy ten typ hiperaktywny, impulsywny. Mamy ten taki typ właśnie z dysregulacją uwagi, czy tak jak jest w kryteriach z brakiem uwagi, czy zaburzeniami uwagi. Tylko problem nie polega na tym, że tej uwagi nie ma. Problem polega na tym, że ta uwaga działa jak rozregulowany telewizor. Czasem jest jej za dużo, a czasem jest jej za mało i nie bardzo działa nam pilocik do tej uwagi. I to będziemy mieć taką grupę młodzieży, która gubi przedmioty, zapomina, rozpraszy, tu gdzieś coś pyknie, stuknie i już się rozpraszy, ale to nie tylko to, tylko rozproszy mnie własna myśl, wspomnienie i gdzieś tam. To są tacy ludzie z głową w chmurach. I cały kłopot z tą akurat grupą polega na tym, że nie mają takiego wsparcia z zewnątrz. No bo wiesz, jak ktoś był od dzieciństwa intensywny, no to sprawiał trudności, więc się środowisko nim opiekowało, żeby nie przeszkadzał, wiadomo. A jak ktoś jest właśnie, ma te objawy do środka, no to musi wkładać więcej pracy, dostaje to zdolny, ale leniwy. Gdybyś się więcej starał, a co jest z tobą nie tak, że zapominasz, że masz umyć zęby, no masz 15 lat, no człowieku.
Gówniarz.
Jak możesz, nie? Zapomnieć, że się myje zęby, no mogę to, że robię to od 15 lat, nie sprawia, że i to są takie osoby, które mają mniej wsparcia. I trzeci typ, taki najpopularniejszy, który mają wszystkie trzy grupy objawów. I to jest taki aspekt, który będzie charakterystyczny, że u młodzieży będzie mniej tej hiperaktywności, a więcej tej impulsywności i dysregulacji uwagi, plus u niektórych to rozbieganie z dzieciństwa pójdzie do środka, czyli pójdzie w taką cechę, która się nazywa restlessness, czyli taka niemożność odpoczęcia, rozluzowania się, tylko cały czas jakbym był w takim niepokoju, ale ono nie wiąże się z lękiem, nie? Nie to, że ja się boję, że zaraz się coś stanie, tylko położę się, wstanę, znowu muszę coś zrobić, ale jednak nie i takim jestem niepokoju. A to, co często przechodziło w taką bieganie, robienie, przerywanie, to szczególnie u dziewcząt, przechodzi w taką do środka. No ale Marta, siedź ładnie, no ale skup się, ale patrz, ale czemu ty tego nie możesz robić? Nie no, nie wstawaj, siedź. Co ona powiedziała? Czyli ta ruchliwość na zewnątrz idzie do środka i to jest bardzo trudne, bo to cały czas jakby nam gadało takie radio w środku.
Bardzo ci dziękuję, bo wspaniale opisałaś te trzy opcje, które mogą wystąpić. I coś, co przychodziło mi do głowy podczas tego, jak mówiłaś, to, że okej, mamy 2024, prawda? Mamy dużą wiedzę, dużo badań, mamy książki, mamy podręczniki, podcasty, a mamy na przykład 1994, prawda? I tak jak sobie pomyślałam o tym, czy ja miałam w klasie kogoś takiego. No i owszem, tylko że zupełnie niegrzeczny, niewychowany gówniarz, ale dostawał, nie wiem, dwoje z zachowania. To jest straszne, że kiedyś, znaczy i z tego się bierze twoim zdaniem na przykład to hasło kiedyś nie było ADHD, kiedyś nie było tego i tamtego, że po prostu kiedyś nie diagnozowano, że to był ten worek. Co jest z tobą nie tak, że zapominasz umyć zęby?
Tak, i to było zwalane na zły charakter.
Niewychowanie, gówniarz.
Niewychowanie. I to jest ten kłopot, bo ADHD jest i generalnie jest raczej stałe. 5-7% w populacji to jest dużo, każdy z nas. I to jest raczej, utrzymuje się. Nie widzimy jakichś szalonych skoków.
Ale 5-7 to jest tam światowe? Czy...
Światowe, 5-7. Okay, no mniej tak. Więcej tam, czas niektórzy mówią, że dorosły 2,5, ale wiemy, że mamy nie do diagnozowania. Amerykanie mówią 10, ale oni znowu mają swoją specyfikę.
To te 5-7 będzie takie spoko w środku.
Takie mniej więcej w środku. Więc to było zawsze, więc z dużym prawdopodobieństwem ten dzisiejszy nastolatek, ponieważ ADHD jest dziedziczne do 70%, ma któregoś z rodziców neuroróżnorodnego, bo neuroróżnorodność rzadko kiedy występuje w rodzinie. No i teraz sobie weźmy to pod uwagę, że mamy tego dorosłego, który jakoś sobie poradził. Też taki byłem, a jakoś wyrosłem na ludzi.
Wyrosłem na ludzi,
ale ten rodzic często dopiero w toku, często diagnozy dziecka widzi, że wyrósł na ludzi, ale jakim kosztem?
Kosztem ogromnym, bo życie to nie bajka, Marta. No. Świat tak nie wygląda, życie to nie zabawa. Przez ten zimny chów, kapitalizm i wszystko, oczywiście możemy tutaj ponarzekać i poprzeć, ale tak jest.
Tak jest. I kwestia jest tego, żeby zobaczyć tego nastolatka w tym, że on jest i wcale nie musi mieć tak samo trudne jak ten rodzic, który wyrósł na ludzi. Nie? No bo kłopot z ADHD jest taki, że my nie możemy nic na nie pomóc. W sensie nie możemy go wymazać, nie możemy go wyterapeutyzować, nie możemy go wyleczyć. Ono jest człowiekiem prawdopodobnie od urodzenia. Do prawdopodobnie śmierci. Wiemy, tam chyba 83-latkowie byli badani, chyba jako ostatni. I już w tej grupie z demencją ci z ADHD mają tam swoją specyfikę, nie? Oni się odróżniają jednak. Więc będzie z tym człowiekiem całe życie. I to, co może zrobić młody człowiek, to nauczyć się ten swój mózg rozumieć i nie działać przeciwko niemu. Nie działać tak, żeby się wsadzać w te ramy, nie? Uciąć sobie rączki i nóżki, bo muszę się dopasować, bo to po prostu nie zadziała. Tylko zrozumieć ten swój umysł, zrozumieć jak działa, zrozumieć, że moja uwaga jest jak króliczek, a nie jak pies. Normalnie uwaga działa tak, że możemy ją wytresować, nie? Czyli większość ludzi, jak tam skup się, Marta skup się, to się skupiam, robię zadanie, nie? Lepiej, gorzej. A daj łapy i te sprawy. A w ADHD uwaga jest jak króliczek. Ona biegnie za ciekawym, nowym i szybka nagroda. Więc żeby taki nastolat się skupił, to nie może sobie usiąść do biurka i powiedzieć skup się, Krzysiu, skup się, robimy zadanie i tam jedziemy. Tylko musi sobie zrobić, a w sumie to tylko 2 minuty, w sumie to tylko zacznę, a w sumie to całkiem śmieszne będzie, jak ja to rozwiążę, to wszyscy się zdziwią, nie? Czyli zachęcić swój umysł, żeby ta uwaga, jak ten króliczek, może byś przyszedł, króliczku, zjeść sałatę. I to jest trudne, bo wiesz, bo tego nie widać na zewnątrz. Nie widać tej wewnętrznej walki, którą trzeba włożyć, żeby robić codzienne, normalne, żmudne zadania.
Tak sobie myślę, mówi, że nie widać na zewnątrz, ale myślę sobie jeszcze o tym środowisku zewnętrznym, który jest bardzo wymagający, bo pracę domową masz odrabiać, lekcje masz odrabiać. Jakby to jest jedynym twoim obowiązkiem, dziecko, dobrze się uczyć. Ja tak, wiesz, kiedyś słyszałam z tego pokolenia, po prostu to jest jedyny obowiązek, musisz się dobrze uczyć i co jest tym trudnego? No 45 minut wysiedzieć, odrabiać lekcje i tyle, tak? No, masz się uczyć, naukę tu, potem nie klucz, ta. No tak, to tak długie skończyłam, naprawdę z tego nie wynika, bo mam wrażenie, że głąbem jestem absolutnym, ale te nakazy i te wymagania i no i ta presja taka ze strony na przykład rodziny, która nie wie jeszcze, bo nie wie, że to może być ADHD, tak? Że dziecko może mieć ADHD. Po prostu jest jakieś takie nieogarnięte, leniwe, dostaje uwagi ze szkoły. Co się dzieje zanim jest wizyta w gabinecie?
Właśnie na tym polega cały kłopot, bo jeśli myślimy o tym, że jedynym twoim obowiązkiem jest się tylko uczyć, czyli cała ocena systemu twojej wartości polega na tym, czy ty w tym jednym aspekcie wyrabiasz się, czy się nie wyrabiasz. Pali licho, nie? Że może masz super zdolności organizacyjne, albo nie wiem, w harcerstwie jesteś drużynowym, albo w ogóle masz jakieś ekstra pasje, albo masz dużo pasji i co 15 minut nowe, albo w ogóle nie ogarniesz rodzeństwo, robisz różne rzeczy, ale to jest nieważne, bo na tym jednym zahaczamy. I to jest problem, że jak my widzimy tego młodego człowieka tylko przez ten pryzmat, on tego nie wyrabia, albo wyrabia, ale takim strasznie dużym kosztem, no to co zaczynasz myśleć sobie, że jesteś głąbem, że jesteś debilem, że do niczego się nie nadajesz, że nic w życiu nie osiągniesz, że jak ty sobie dziecko poradzisz, jak ty zapominasz, że masz zęby umyć, a głowy kiedyś zapomnisz, nie? Czyli dostaję cały czas mnóstwo od dzieciństwa informacji, że jesteś nie okej, nie? I to jest średnio 5 razy więcej niż przeciętny dzieciak. To jest naprawdę cały czas słyszysz, że coś jest z tobą nie tak. I zaczynasz żyć w takim przekonaniu. I to, co jest najtrudniejsze w ogóle w ADHD, że ono, jak trafia nastolatek do gabinetu, to rzadko trafia z ADHD. Najczęściej trafia z powikłaniem. Depresja albo zaburzenia lękowe, nie? No bo już tak długo jedziesz na tym spinaniu się, staraniu i niedowożeniu, że no, nie wystarcza ci. I fakt, że mamy większą genetyczną skłonność do tego, żeby mieć zaburzenia współwystępujące, fakt, że jak się umysł przyczepi do czegoś, nie, no to mu jest się trudniej odkleić, więc to predysponuje bardziej do zaburzeń lękowych czy depresyjnych, no ale nie bez znaczenia jest to całe twoje doświadczenie. I kurczę, przychodzą fajne nastolaty, wiesz, świetne mają pasje, mają różne rzeczy do powiedzenia, często nawet nie tak najgorzej się uczą, a przychodzą z takim poczuciem siebie, że nic ich w życiu nie czeka, że tylko zawodzą. A jak sobie oglądamy, to tak mają, nie? I nikt im w życiu nie pokazał, że człowieku, no wszystko jest z tobą okej, no bo jeszcze musimy sobie dołożyć, że to, że jesteś neuroróżnorodny, to, że masz ADHD, to nie znaczy, że jesteś uszkodzony. My nie chcemy ciebie naprawiać. Jedyne, co musisz zrobić, to nauczyć się, jak działa twój mózg.
Mówisz o tym 2024, kiedy przychodzi do gabinetu młoda osoba, która słyszy te wszystkie głosy. Czyli to od tego 94 się trochę nie zmienia pod tym względem, że, no, że musi najczęściej niestety dojść do takiego dużego kryzysu i te osoby słyszą z zewnątrz, jak nie dowożą, nie ogarniają i że wszyscy im dają radę, a ty nie możesz tego, tamtego i tamtego. Czy to się nie zmieniło? Jeszcze dziś o tym słyszysz?
To się nie zmieniło i jeszcze jest taka, bo jak mamy nastolatko w gabinecie z ADHD, to mamy tak naprawdę dwie grupy. Jedna grupa to jest tych zdiagnozowanych w wieku nastoletnim. nie? Czyli najczęściej powikłanych już, bo trafiają. No z czym trafiają nastolatkowie do gabinetu? Że nie dowożą w szkole. Przecież nic innego nie jest ważnego, nie? Nie, że dziecko ma spadek odczuwania przyjemności, nie, że się wycofuje.
Tylko,
nie,
że oceny się posypały.
Nie dowodzi w szkole. Grozi mu, nie wiem, niezdanie na jakieś takie siódme dramatyczne, prawda, siedem plak egipskich. Ale jest jeszcze grupa tych, którzy byli zdiagnozowani w dzieciństwie, ale nikt tym rodzicom nie pokazał, na czym to polega. Jest taka grupa właśnie nastolatów czy młodych dorosłych, którzy mają diagnozę dzieciństwa, ale nie mają zielonego pojęcia, z czym to się je. I tam rodzice prowadzali je na jakieś zajęcia, coś tam próbowali robić. To oczywiście nie działa, bo nie ma prawa zadziałać. No i nagle przychodzą znowu z powikłaniem i zaczynamy mówić, ale stary, no ty masz od dzieciństwa ADHD i to jakby to co? No ale nie wiem, no przyjęli, że tak jest i już, nie? I to też jest trudne, że mamy ludzi z diagnozami, no ale nikt ani dużym, ani małym nie wytłumaczył, o co chodzi.
Ale bo nie wiedział?
Bo nie wiedział, myślę. Myślę, że wiesz, nawet dzisiaj, a 10 lat temu, to jest taki przeskok, wiesz, w zakresie wiedzy, rozumienia, że to nie jest niczyja wina, tak myślę, nie? Tylko wina tego, że być może my jako specjaliści słabo edukowaliśmy, może mało jeszcze wiedzieliśmy o tym ADHD. Ja na pierwszych warsztatach dla rodziców, tak miałam 13-14 lat temu, które prowadziłam, mówiłam, proszę Państwa, luzik, teraz jest trudno, potem będzie dojrzewanie, będzie trudniej, ale zdecydowana większość wyrasta. Dzisiaj wiem.
Tak? Taki był stan wiedzy.
Taki był stan wiedzy na te wtedy. No bo dlaczego był taki stan wiedzy? Bo objawy się zmniejszały, a nie monitorowano w badaniach dalej tych ludzi.
No tak, bo już tam. No jak się zmniejszał? Dawał radę, dawał.
Tak, a potem, że się odbijało i prawda, trafiał, no to ADHD było uważane za głównie dziecięce. No a że potem miał, prawda, depresję albo jakieś tam.
No tak, no to już to depresja, ale coś tam, jakiś alkohol, używki i tak dalej. To jest dorosłe. No. To są problemy życia dorosłego.
Tak.
To są dopiero problemy, a nie jakieś tam za gówniarza. Tak sobie myślę, wiesz, o takim takim gówniarzu niegrzecznym. Niegrzecznym w szkole, niegrzecznym na podwórku. I on nie dostanie takiej dobrej uwagi. On jest tym rozproszonym gówniarzem.
Chyba, że ma wokół siebie ludzi, gdzie może wykorzystać to, że właśnie, nie? Bo to jest ten sposób myślenia, że my nie myślimy tylko o deficytach, o brakach, tylko właśnie o tych wyspach kompetencji. W czym jesteś dobry? Co potrafisz? Co jest twoją mocną cechą, nie? To mamy rozwijać. To jest ta myśl. A to jak kiedyś było myślane, no to jak dziecko ma problem z uwagą, to go zapiszmy na zajęcia koncentracji uwagi. Bullshit. To jakby jak ktoś ma ADHD, to w ten sposób tego nie można się tego nauczyć. Można się nauczyć, że się rozpraszam i co mogę zrobić, żeby wrócić z tego rozproszenia, nie? Ale no to jest to. Ale ja nie mogę się nauczyć. I to, co my wiemy dzisiaj, to raczej bazujmy na tym, co to jest w człowieku fajnego, mocnego, dobrego. Rozwijajmy to. Oczywiście my uczmy, żeby jak sobie radzić, no ale nie oczekujmy, że tu zasypiemy dziurę. Nie, raczej uczmy, że zbudujesz sobie most. I dobra, no stary, rozpraszasz się w szkole i siedzisz. Okej, szkoła to jest... Ja niestety mówię moim pacjentom, no szkołę trzeba przetrwać. Możemy myśleć o tym, że możesz się dojechać do tej matury, a możemy myśleć o tym, dobra, jakby to ogarnąć, żeby tam w miarę dotrzeć, ale co ty jeszcze chcesz w życiu robić, co jest w tobie fajnego, co jest twoim talentem i idźmy za tym.
Ale to chyba twoja praca z nastolatkiem też jest praca z rodziną, z rodzicem?
Tak, choć już zależy w jakim wieku, nie? Inaczej z 13-latkiem, a inaczej z 16-17. Zawsze jest praca z rodziną, tylko inaczej akcent. No bo u małych dzieci generalnie dziecko nie ma wpływu na objawy, więc nie ma z małym dzieckiem 6-7-10-letnim sensu pracować na terapii za ADHD, bo ono nie ma na to żadnego wpływu. Jedynym to, co my możemy, to możemy dostosować się środowisko, czyli rodzice, szkoła, dziadkowie, wszyscy mają się nauczyć, jak mówić do tego ananasa. Krótko, zwięźle, nie? Krótkie zadania i tak dalej, żeby ono mogło z tym ADHD się sobie poradzić, bo ono nie ma wpływu. Z nastolatem jest trochę inaczej, no bo już go zapraszamy, jeśli chce i potrzebuje, to albo na psychoedukację, czyli dowiedz się, jak działasz, albo podsuwamy mu książkę taką jak ta, no albo na terapię, tak, ale no to działamy z młodym człowiekiem nad tym, nad czym mu zależy, co jest jego biznesem i wspieramy tą rodzinę w rozumieniu tego, jak to działa i jak to robić, żeby temu młodemu człowiekowi pomagać, a nie przeszkadzać.
Kiedy pojawiają się te pierwsze objawy, znaczy, albo a czy w ogóle jest coś takiego jak pierwsze objawy, czy po prostu kiedy można przyglądać się zachowaniu, rozwojowi, funkcjonowaniu swojego dziecka pod takim kątem, że jeżeli to byłoby ADHD, to coś już by było widać.
Dobra, i to nie jest łatwa odpowiedź. Mhm. Z dwóch powodów.
Możesz powiedzieć, to zależy w tym programie. Można to udzielić na
tak. No. To zależy. No. Kośka, to
ale
zależy.
Jak mówisz, że z dwóch powodów, to i tak jest w miarę... No.
Ale to będą drugie powody.
Dawaj.
Pierwszy powód jest taki, że wiek dziecka rozwojowo jest dosyć szeroki, nie? Tak w wieku przedszkolnym. Więc te okienka rozwojowe, co jest normą, będą szerokie. I generalnie w Polsce w większości usłyszysz, że tam od 7 roku życia trochę się pokrzywię, bo stabilność diagnozy u przedszkolaków to jest 85%. To znaczy, że jak mam przedszkolaka i dostaję diagnozę, to z dużym prawdopodobieństwem ta diagnoza się utrzyma. 85% psychiatrii to jest dużo. Ale te 4, 5, 6-latki dostaną głównie diagnozę te, które będą o tym podtypie hiperaktywnym, impulsywnym. Nie, no bo to będą te intensywne, bo trudno jest zauważyć u takiego małego dziecka ten poziom rozpraszania się, bo te widełki maluchów są...
Z tym jak się grzecznie bawi i siedzi, no to nie robi problemu.
Prawda? Nie? I to jakby komu by to przeszkadzało. Więc to jest ten podtyp, że my najpierw zobaczymy te hiperaktywne, impulsywne, a tą dysregulację uwagi zobaczymy później, albo w tych klasach 1-3, albo najczęściej koło 4 klasy, 4, 5, no bo już nie ma tej pani kwoki.
No właśnie, 1-3.
Tak ogarnie, tak. No. Jak mamy fajną nauczycielkę, to ona tak ogarnie.
Tak. I idziesz do 4 klasy i to jest w ogóle, nikt ci nie mówił, że są przedmioty jakieś inne, no.
I w ogóle nauczyciele, nie? To jest, ale... I to będzie znowu cała masa, dlatego to zależy. Jak masz wspierające środowisko, czyli nie wiem, masz taką mamę albo tatę, która ogarnia ci tam, pilnuje plecak i tak dalej. Jak masz wspierające środowisko, jak masz wysoki intelekt, no to możesz starać radzić sobie sam. I dlatego na przykład dziewczęta dostają diagnozę ADHD w wieku lat 17 i tak lepiej niż autyzmu, bo tam 35, ale generalnie średni wiek diagnozy dziewcząt to jest 17 lat, bo one jeszcze ciągnęły, aż się wyłożyły właśnie na już
tam na depresji, na zaburzeniach lękowych.
A średni wiek jednak chłopców to jest 10, nie? No to mamy różnicę. To jest przepaść, jeśli chodzi o wsparcie. Więc to wszystko zależy od tego, jak dużo dostajesz wsparcia i jak bardzo jest też otoczenie uważne na ten koszt wewnętrzny. Nie? Czyli jak bardzo też z tobą rozmawia, czy jest ci łatwo, czy trudno, ile cię to kosztuje.
No i jak ty na to oceniasz, to wsparcie i ten świat zewnętrzny?
Różnie, wiesz, myślę, że jest coraz lepiej. Myślę, że dorosłym jest bardzo trudno zrozumieć, że to oni mają się dopasować do dziecka.
Excuse me?
Tak, no bo to, skoro dziecko nie ma wpływu na objawy, to wszyscy dorośli dookoła muszą dopasować swoje funkcjonowanie, otoczenie do dziecka. A no ale i teraz, on sobie nie poradzi w normalnym życiu, normalne życie tak nie wygląda, tak? I to będzie cała masa, no rodzice nastolatków, ale przecież jak to, nie? Jak to będzie, jak to pójdzie do pracy 8 godzin dziennie?
Ale w ogóle jak można nie pamiętać, gdzie masz plecak, no to jest oczywiste, no głowę kiedyś zgubisz, no i...
I tak dalej, nie? Tylko... Może praca tego młodego człowieka wcale to nie będzie 8 godzin dziennie w biurze. Znaczy ja tak nie pracuję, a ty?
Nie.
Nie? Nie.
Ja, tylko że ja nie umiem, wiesz, albo potrafię 2, albo na przykład 12.
Nie.
Tak? Ja uważam, że jestem super królową swojego życia, bo siedzę przed komputerem sama. A że 12 to nagle.
Ale wiesz...
Ale mówiłam sobie zegarek ostatnio, wiesz, bo słuchałam, jak ty mówiłaś o tym, że tam są karteczki tak. I tak dalej, i stopery, timery, to mam zegarek.
Wspaniale. Jestem z ciebie dumna. No bo wiesz, bo świat nie wygląda tak, jak my sobie wyobrażamy. Bo my sobie wyobrażamy, że jak to dziecko w szkole nie ogarnia, to ono nie ogarnie. Ale moja taka młoda dorosła mówi, pani Marto, całe życie w szkole, diagnoza ADHD od dzieciństwa. I mówi, pani Marto, całe życie w szkole mi mówiono, że nie poradzę sobie w dorosłym życiu. Niespodzianka, dorosłe życie jest łatwiejsze niż życie w szkole. Bo ja robię konkretne rzeczy, które mnie ciekawią, robię je i w międzyczasie mogę robić swoje, mogę zarządzać swoją uwagą, mogę dopasowywać godziny pracy. A nie będzie mi ktoś mówił, co ja mam robić, w jakim tempie, o której i w ogóle, że źle, bo wyszłam za linijkę. Tak, proszę panie, nie wygląda dorosłe życie, nie? I myślę, że to jest takie ważne.
Ten przedział wiekowy, 12-17, o ten przedział wiekowy też chciałam zapytać, bo to właśnie do tej grupy jest kierowana ta książka, poradnik, w którym
są... Super ćwiczałem, że sobie wziąć też w dorosłym życiu. Bo...
I w ogóle...
Wielu dorosłych
tak.
mówi...
Fajna książka, pani Marto. No, że to są dobre ćwiczenia. Co jest w tym przedziale wiekowym 12-17? Coś, co może być takiego trudnego, bo... wykracza już poza normę rozwojową i poza tak zwany nastoletni bunt. I to też jest problem, ja mam przynajmniej takie doświadczenie z przygotowywania różnego rodzaju rozmów i artykułów o depresji młodzieży, no, że to jest uznawane jako ten bunt nastoletni, ten smutek, to zamykanie się i tak dalej. I tu jest ten problem. A jak to wygląda przy ADHD? To właśnie niepominięcie ADHD, biorąc pod uwagę, że to może być, wiesz, rozwojowe.
To jest trudne, bo w ogóle dojrzewanie jest trudne. Nie wiem jak twoje, ale ja moje wspominam...
Nie. Ja wyparłam.
Nie chciałabym być na drugi raz. Nie. Więc w ogóle...
Czy mi się do dzisiaj śni?
Dojrzewanie jest w ogóle trudne. No i w dojrzewaniu oczywiście będziemy mieć zmiany energii standardowe, huśtawki nastrojów. Może być taka dysregulacja też uwagi, nie? Że zapomina i tak dalej, i tak dalej. Więc faktycznie to może być trudne. I w ogóle cały problem z ADHD polega na tym, że te objawy występują, wiesz, w życiu. Wszyscy zapominają kluczy. Wszyscy czasem czują się taki niepokój w sobie. Wszyscy czasami przerywają, nie? I to jest ten problem. To, co jest charakterystyczne dla tego okresu, że będzie tego więcej. Czyli to nie tylko, że będzie miał takie foszki ten nastolatek, tylko faktycznie będzie się odpalał od zera do bohatera, a możemy zobaczyć, że w sumie zawsze on był taki. To, co będziemy widzieć, to taki problem z organizacją. To jest bardzo często, czyli duża część odpowiedzialności jest na mnie. Ogarnianie, uczenie się, oddawanie wypracowań.
No już wreszcie.
I jest chaos. I nie wiem, jak się za to zabrać. Prokrastynuję, odkładam. No niby wie, a potem nie może się do tego zabrać. Robi na ostatnią chwilę, siedzi po nocach, prawda? Czyli widzimy, że w ogóle sobie nie radzi z tym ogarnianiem tej rzeczywistości. Mimo tego, że spodziewalibyśmy się, że bystry facet, bystra laska, że sobie ogarnie. Będziemy widzieć też takie, możemy zobaczyć takie więcej zachowań ryzykownych, nie? A to jakieś wagarki.
Nastoletni bunt jest przecież. Oczywiście. Co jest bardziej?
Tylko to, że jest bardziej, na tym polega cały kłopot, nie?
W ogóle to ADHD to
po prostu tam wszystko jest
bardziej. Tam wszystko jest bardziej. Na tym polega kłopot, dlatego ludzie mówią, że nie istnieje, bo jak każdy czasami zapomina kluczy, każdy czasami czegoś nie. A tutaj ta organizacja, chaos
po prostu bardziej.
Jest bardziej. Tak bardzo, i to jest ważne, tak bardzo, że dezorganizuje życie albo powoduje cierpienie. I to jest ten kawałek, że jak my nie gadamy z młodym człowiekiem i nie widzimy, jakim to jest kosztem, no to możemy uznać, że no... W tyłku mu się poprzewracało, bo my kupujemy cały czas, no to mu nie robi, że zostawi kolejne kroksy w szkole. A może właśnie mu robi, ale zostawia mimo to, nie? Że ten koszt emocjonalny i to, co będziemy mieć w życiu nastoletnim, to już ta samoświadomość i ten koszt, który ponosi dzieciak. Że kurczę, jest ciężko. Albo że widzę, to jest też cytat z mojej pacjentki, pani Marto, uczę się przecież tyle samo co inni, albo więcej. Ale to jest loteria, czy ja na sprawdzianie dostanę jedynkę czy piątkę. Bo tu ktoś wierci się, tu ktoś coś chrobocze, tu się coś dzieje. Łazi nauczycielka i stuka obcasami. I moja uwaga jest, nie ma. Nie? a siedzę przecież tyle samo. I to jest ogromne cierpienie i takie ogromne poczucie, że coś jest ze mną nie tak i ja tak naprawdę nie rozumiem, bo patrzę na ludzi, gadam z nimi, niby to samo, a jednak inaczej.
Jak i w których kwestiach pomaga twoim zdaniem ta książka? Bardziej w organizowaniu życia szkolnego, czy życia tego emocjonalnego, towarzyskiego?
Wiesz co, ona jest o tyle fajna, że gdybym ja ją dostała jako lat 15, myślę, że byłabym bardzo zadowolonym człowiekiem, bo ona mówi ci po pierwsze o tym, co to znaczy człowieku, że ty masz ADHD, bo nawet jak młody człowiek ma diagnozę, to on ni cholery nie rozumie. I będziemy mieć znowu dwie grupy tych, co uważają, że mają ADHD, więc wszystko to jest moje ADHD. Zresztą dorośli też tak często myślą. Albo ci, co wiedzą, że mają ADHD, ale w sumie z czym się to je, to nie bardzo rozumieją. A ona mówi ci najpierw, co to w ogóle znaczy. Fantastycznie tam jest, co to u licha są funkcje wykonawcze. Wszyscy mówią o tych funkcjach wykonawczych, nie? Że to nie działa. Co to jest? Tak. Więc prowadzi krok po kroku, potem opowiada ci o tym, jak sobie radzić, wiesz, z organizacją, ale nie tam kup sobie kalendarz, znaczy też, ale człowieku, jak robisz lekcje, uczysz się, to wiesz, jakbyś sobie włączył tryb samolotowy, to byłoby ci w sumie łatwiej, nie? Więc daje takie bardzo konkretne rzeczy, które pomagają, bo to nam się wydaje łatwe, rozpraszasz się, włączysz tryb samolotowy?
Oczywiście, że nie. Włączam tylko na nagranie.
Potrzebuję i te różne rzeczy, bo inaczej jest, jak przychodzi do rozmów, mówi, wyłącz, zabiorę ci ten telefon, już nigdy. A inaczej jak to jest, a ja wiem, że mi to przeszkadza, więc sobie robię stację ładowania telefonów, nie? Ale ona też opowiada, jak radzić sobie z tymi emocjami różnymi, które się z tym ADHD wiążą, nie? Z huśtawkami, z lękiem, z poczuciem odrzucenia, bo nastolaty wszystkie są gotowe, że ktoś mnie dwa razy mrugnął, więc znaczy, że mnie nie lubi. No ale
ADHD... Albo, że kocha. No sorry,
to
mrugnął.
Wspaniale. Ale to...
A mrugnął, to się zakochał. To jest oczywiste, że nie.
No tak. Albo tutaj z tym, że jest to odrzucenie, nie? Ten wrażliwość, ta czujność taka na odrzucenie. No i tam bardzo fajnie prowadzi, jak sobie radzić z tym, ale też mówi, dobra, wszystko to okej, ale weźmy, poszukajmy, co ty masz fajnego. Bo wiesz, ewolucja, jak coś zebrała, kawałek uwagi, to coś też dała. I kwestia jest zobaczenia tych mocnych stron, że czemu nam w ogóle to ADHD przetrwało? No prawdopodobnie dlatego, że te cechy funkcjonowania są potrzebne w świecie, nie? Na przykład szybka pobudliwość. Ja się tu już odpalę, zanim reszta, nie? Pójdę tam nastukać innemu plemieniu.
No, można być przywódcą bandy wtedy, nie wiem, czy to jest tak. Czy to jest taki, wiesz, super umiejętność, bo same konsekwencje są ciężkie.
No tak, ale patrząc z perspektywy ewolucji, to do przetrwania potrzebne.
Tak,
no. Ewolucja ma w nosie twoją jakość życia, wiesz? Ewolucji na tym nie zależy. Jej zależy tylko na przetrwaniu. Albo taką czujność, prawda? Albo właśnie taką szybkie, ale niedogłębne przetwarzanie informacji. Czyli szybko zbieram i idę na krańce internetu, nie? Bo się czymś zainteresuje. No to właśnie fajne jest to, żeby dzięki też tej książce można poszukać tego, co jest w tobie fajne. Że kreatywność, że takie myślenie out of the box, nie? Że łączenie kropek, że czasem te cechy przywódcze, że taka impulsywna, ale jednak szczerość, nie? Weź Boże, jak ty wyglądasz, nie? Która też może być twoim zasobem. I to jest właśnie fajne, że ona nie koloruje, wiesz, nie mówi, a ADHD to jest twój dar od losu. Nie lubię bardzo takiego podejścia, no bo ono wiąże się z takimi trudnościami, ale wiąże się też z zasobami. I to jest, kurczę, fajne.
No tylko jak te właśnie, jak te umiejętności? Znaczy, myślę o tym, że poszukiwanie tych plusów może być...
Plusów. Nie chcę tego tak nazwać, że plusy. No to jest...
Dlaczego?
No, dlaczego? Że minusy...
To nie jest rozrachunek, że minusy robią plusy. Świat nie jest czarny i biały, nie?
Jak to nie?
No przykro mi. Pani Małgorzato, sorry. Nie, że masz tak i masz tak. I masz z tego czasem jakieś zyski, szybko sobie ogarniesz noc przed egzaminem, dwa przed sprawdzianem, ale masz też minusy i płacisz ten ADHD podatek, nie?
No właśnie, i to poszukiwanie tych swoich mocnych stron...
chodzi mi o to, czy łatwo je znaleźć i czy da się je jakoś tak zastosować w tym, jednak w tej sytuacji, w której jesteś osadzony, czyli jesteś młodą osobą, która jest w tym systemie szkolnym.
Ale życie to nie jest tylko szkoła, Gosia. No,
ja to wiem, teraz wiem, ale przetłumacz to wszystkim.
Proszę Państwa, życie to nie tylko szkoła, a więcej, szkoła to nie tylko nauka. To są zainteresowania, to jest samorząd, to jest organizacja imprez szkolnych, to jest noszenie krzeseł, to są konkursy, to są ploty z przyjaciółmi, to są zachowania ryzykowne i wagary, to jest miłość, to jest walka z nauczycielem, bo inaczej jest w statucie albo w przedmiotowym systemie oceniania. Przecież to wszystko jest szkoła. Jak przestaniemy patrzeć, że szkoła to jest tylko 45 minut i wypełnianie, to tam możemy wyciągnąć całą masę życiowych umiejętności, ale one wcale nie będą z budową pantofelka przysłowiowego.
No, tylko że za budowę pantofelka dostajesz piątkę i potem to jest w librusku, a potem to jest na świadectwie i z czerwonym paskiem.
Gosia, co miałeś z historii w drugiej klasie liceum?
Pewnie jakąś trójczynę nędzną.
Pewnie, no. Czyli nie pamiętasz?
No nie. No nie pamiętam. No wiesz, dzisiaj mam prawie 4 dychy i to jest... No to było wszystko straszne, jak sobie pomyślę o tej goście, która się przejmowała tak bardzo tym. No... Ale mi nikt wtedy nie powiedział, że ja mam prawo
czuć i myśleć inaczej, niż tylko zajmować się szkołą.
I myślę, że to jest ten kawałek, wiesz, i wystarczy często jeden dobry dorosły. U mnie w liceum była biblioteka, do której można było chodzić na wagary, bo za pracę na rzecz biblioteki były plus 5 punktów, a za wagary minus 3.
Dobre.
I nasze panie z biblioteki, na przykład jak się przychodziło i wywalało, że tam pan od biologii robi nam klasówkę, no. A chcesz poszukać sobie w regulaminie? I one nigdy nie stawały przeciwko szkole, ale tak podsuwały, nie? I jak masz dobrego dorosłego, jednego, tam pokazują badania, jeden dobry dorosły, który wierzy w ciebie, który widzi w tobie coś więcej niż te oceny, to jest naprawdę, wiesz, twój zasób ogromny na całe życie. Bo ktoś w ciebie uwierzył, ktoś powiedział, ktoś zobaczył w tobie coś więcej. I czasem nam się wydaje, że musimy ten cały system edukacji zmieniać. Znaczy musimy, nie? Ale żyjemy w Polsce. Więc to będzie trwało. Więc wystarczy, że nam jedna osoba, jeden nauczyciel przeczytał tę książkę, jeden rodzic, który stwierdzi, że dobra, i przyjdzie młody człowiek i powie, zawaliłem, dostałem pałę. No stary, no życie, co planujesz z tym zrobić? Nic. Spoko. No twoje konsekwencje, w sensie, no w perspektywie ty możesz nie zdać.
Powiedziała mi ostatnio moja przyjaciółka, że ona chyba w tym roku pozwoli wreszcie synowi nie zdać. Że już wystarczy tego ciągnięcia tych komisji, że chyba pozwoli, że oboje chyba tego potrzebują.
No bo wiesz, bo w jakimś momencie szkoła stała się biznesem rodziców, a nie dzieciaków. I ja nie wiem, w jakim to momencie, ale tak faktycznie jest. I ta presja, że to o rodzicu jednocześnie odbiera sprawczość dzieciakowi, no bo ocena jest informacją. Niezbyt obiektywną, umówmy się, ale jest informacją. Umiałeś, nie umiałeś, na ile umiałeś. A nie jakąś najwyższą w hierarchii. No i jeśli my mamy z młodym człowiekiem kontakt, i gadamy o tym, dobra, dostałeś, uczysz się na ostatnią chwilę, co z tego wynika, nie? Co nie zadziałało? Nie zadziałało, że nie wiedziałeś, czego się nauczyć, co nie jest rzadkie, bo nauczyciel mówi, no to wszystko, nie? A umysł ADHD-owy mówi, wszystkie bodźce są równoważne. No i otwierasz ten podręcznik, miliard rzeczy i nie wiesz, nie? I te ADHD-owe podręczniki podkreślić, to jest najważniejsze. Wszystkie, wiesz, rzeczy podkreślone. Czyli czy ty nie wiesz, co jest najważniejsze, nie wiesz, czego się z tego nauczyć? Czy ty nie umiesz sobie rozplanować pracy? Wiesz, gadajmy o tym, co nie działa, a nie o tym, że dostałeś jedynkę, bo to nam nic nie wnosi. To niczego cię nie
uczy. To już się stało.
To już się stało. To jakby do widzenia, pozamiatane. I to jest ta różnica, że jak będziemy gadać o tym, co to wnosi, co to dla ciebie znaczy, i co ty masz zamiar z tym zrobić, no to oddajemy młodemu człowiekowi sprawczość i wyposażamy go w to, czego on potrzebuje.
Ale jak ci zabiorę telefon,
no tak.
Albo,
moje ulubione,
masz egzamin ósmoklasisty, więc przestajesz chodzić na zajęcia dodatkowe.
Come on. Dorośli się stresują i uczą się, dbaj o przyjemność, o ruch, o kontakt z przyjaciółmi. A młodzież ma stresujący czas, więc ma się więcej uczyć. No jasne, nie? To wszystko jest oczywiste.
Zabiorę ci telefon. Znaczy zakaz w ogóle.
W ogóle to jest, zabiorę ci telefon.
Cały czas funkcjonuje?
Tak.
Zabiorę ci telefon. A jak reagujesz na takie hasło? No teraz wszyscy są przebodźcowani. Znaczy, że te młode osoby z ADHD, no to jest tylko, że to nie jest żadne ADHD, co to wypowiada, nie jest żadne ADHD, po prostu jest przebodźcowany, za dużo tutaj PlayStation, telefony, TikToki, sroki. No, jesteśmy przebodźcowani, my dorośli też, ale
to jest,
jest czasem takie właśnie, że podważenie, nie, to nie jest żadne ADHD, jest po prostu przebodźcowany. Wycieramy sobie trochę gębę dorośli tym przebodźcowaniem?
Nie wiem, dlatego że fakt, że jesteśmy przebodźcowani, fakt, że nasze skupienie uwagi się zmieniło, tak? Fakt, że trudniej jest nam dorosłym, nie? Przeczytać tak, skąd się wzięło to, tam ten tekst przeczytać dwie minuty, nie?
Czytałam kiedyś analizę tego, po co to jest zrobione.
Żeby w ogóle sprawdzać, czy się nam opłaca to. Tak. Więc bez wątpienia jesteśmy. Tylko znowu, my nie wiemy, gdzie jest przyczyna, gdzie jest skutek. Bo jak mamy takiego nastolata, który się powikłał nam uzależnieniem na przykład, to nie wiemy, czy on miał najpierw ADHD, które go predysponowało, a jak miał podtyp z dysregulacją uwagi, to już w ogóle miał szczególne predyspozycje do uzależnienia od mediów i tam gier i tak dalej. Czy i dlatego więcej korzysta, czy prawda, nie miał nigdy, a teraz. No ale jak możemy to zrobić? No możemy to zrobić poprzez dobrą diagnozę i zobaczenie, czy te objawy były od dzieciństwa, tak? No ADHD jest człowiekiem od początku, więc jak zaczniemy sobie to analizować, no to zobaczymy, czy tam było. Czy
ale może
było.
Być go nie widać?
Czy musi być? Czy widać? No, że, czy się nie da aż tak ukryć?
Nie, no będą. Będą symptomy, więc jak zaczniemy kopać i oglądać, to będą. Tylko na przykład zobaczymy, że go nie było widać, bo dziecko nie zapominało. Czemu nie zapominało? No bo rodzice zawsze pilnowali pakowania plecaka. Nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo lubię analizę na przykład świadectw z 1-3. Bo tam jest, rodzice mówią najczęściej, tam nic nie ma. Tam jest. Tylko trzeba je umieć czytać, nie? Więc, bo w jednym trzyma porządek na ławce, już w drugiej klasie jest, ma trudności z utrzymaniem porządku na ławce, a już w trzeciej czasami, czy tam często zapomina o pracach domowych, nie? To są takie zdania, na które my nie zwracamy uwagi. Ale jak sobie prowadzimy taki diagnozę, to sobie analizujemy, jak to narastało. I faktycznie może być tak, że do tej pory było super i z jakiegoś powodu zaczęło być trudniej, bo wiesz, zaburzenie koncentracji mamy w depresji, w zaburzeniach lękowych, w całej masie. Więc dlatego robimy diagnostykę. Tylko jak ktoś ma diagnozę, a potem się to podważa, no bo wiadomo, pan z internetu wie lepiej, no to co mi do tego, no jak wie lepiej. No,
no, no tak, no z internetu
to wie lepiej. I co? No i kim nie istnieje i tak dalej. I no, taka walka z wiatrakiem trochę. Czy
jeszcze?
Dobra, ty jesteś jednorożcem, jeżeli chodzi o to, że
ja wiem, że ty wierzysz. Ja wierzę,
ja
że to ma sens.
Mogę być tym najgorszym policjantem świata, ja zawsze lubię się stawiać w opcji tego złego policjanta, zimnego chowu i tak dalej. I myślę sobie, wiesz, takimi nawet komentarzami, które się pojawiają i pod odcinkami, które były już u mnie na kanale o dorosłych osobach, które opowiadają o swoim ADHD. Mnóstwo jest, że ja też tak mam, czy współczuję, ale też dużo jest takich właśnie, że tak się wyzrygał, że w dupie się poprzewracało, już nie ma czym wymyślać, że już zrzućmy wszystko na ADHD. Jest też nadużywanie tej diagnozy. Jest zjawisko naciągania na papiery, żeby było lepiej dziecku?
Z ADHD nie bardzo. Mm. Bywa tak, że dziecko ma ADHD, więc rodzice próbują podciągnąć bliżej spektrumowemu, ale to dlatego, że system jest chory. System nasz wsparcia, bo na ADHD dziecko dostaje tylko opinię, za którą idzie okrągłych 0 zł i tylko zalecenia do pracy w szkole. Oczywiście cudownie i nauczyciel powinien się z nich wywiązywać. Powinien. A na spektrum autyzmu idzie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pieniądze, zajęcia i już konkretne rozliczanie papierów co roku, czy były realizowane, czy nie były. Więc ja nie widzę takiego...
Pytam, wiesz, ja pytam o te nadużycia i niedociągnięcia, bo nie wstydzę się pytać, ktoś mi powie, że jestem bezczelna, że pytam nadużycia. Pytam, bo w różnych rzeczach się też zdarzają. I potem wiele osób traci na tym, nie? Jak ktoś na przykład opowiada, o ten... No to jak ktoś się wreszcie trafi, kto potrzebuje pomocy, może zostać właśnie zignorowany.
Wiesz co, ale to nie jest związane z ADHD, tylko to jest związane jeszcze z osobowością, bo my oprócz ADHD mamy mnóstwo innych swoich kawałków, nie? Oprócz różnych zaburzeń, które mają ludzie, ludzie mają też różne charaktery. I ADHD nie ma być wymówką, a wyjaśnieniem, nie? Dlatego mówię o tej jedynce, no stary, no zawaliłeś, no co z tym robimy, nie? W sensie, co ty z tym robisz? Bo ja mam cię nauczyć, że tak, tobie jest trudniej, ale będzie ci pewnie trudniej przez całe życie. Więc ty masz się nauczyć, jak z tym żyć i jak ogarniać tego swojego króliczka uwagi, żeby móc to życie robić sobie jak najlepszym dla siebie. Ale jasne, że będą. No, wiesz, no, znam takie maluchy, które mówią, o, rozproszyłem się, ale wie, pani mama ADHD, uwielbiam to, nie? To jest super słodkie, ale to jest prawdziwe i teraz kwestia tego, co go nauczy środowisko, czy ADHD to jest właśnie, nie muszę robić, bo to jest moje wyjaśnienie, czy to znaczy, że dobra, stary, ale no to musimy ci 300 razy przywołać uwagę. No bo wiemy, że się rozpraszasz.
No ale to chyba też tak w ogóle jak z zaburzeniami, z kryzysami. Można w tym się też zacząć, wiesz, wykręcać i wyręczać.
Można i można wtedy gorzej zdrowieć, nie? Bo dużo stracimy dzięki temu. Uwagę, opiekę.
Czyli tym ADHD też można się powiedzieć. Nie, ja mam ADHD, ja mogę, ja mam prawo.
Tak, no ale życie weryfikuje, nie? Jakby to jest tak, że... życie ci zweryfikuje, więc to, czego my mamy uczyć młodych ludzi, to właśnie jak się z sobą dogadać.
Trudny jest ten proces akceptacji
u pacjentów i u rodziców?
Zależy. Jednym przychodzi łatwiej, drugim trudniej. Przychodzi taki moment często zaprzeczenia. Przychodzi często taki moment, albo właśnie, dobra, już mam, to teraz wpadamy, organizujemy, ale niekoniecznie się bierzemy, że teraz będziemy jakoś pomagać, wspierać, tylko wszyscy mają właśnie, o, szkoła ma się dopasować, czy ktoś tam, nie? Do tego, a niekoniecznie my tutaj coś zaczniemy robić, a są tacy, którzy mówią, to dlatego. No i to często jest, a to może ja też bym poszedł na diagnozę? Myślę, że byłoby wskazane.
Nie? A ty widzisz, nie? Od razu już. Który z rodziców?
Ja najczęściej pytam, nie?
A strzelasz
z państwa mówię.
Robisz ty sama ze sobą takie zakłady, że który z państwa?
Czasem to widać, nie? Jak
ale to, tak, to jest niesamowite właśnie, to mówisz, że jest ta to dziedziczenie w 70...
Do,
no dobra, no ale to i tak jest, wiesz, duże, nie? W przypadku innych
dużo
sytuacji.
Dużo. I te rodziny też się często robią neuroróżnorodne, nie? Bo się jakoś dobierają, czy ktoś bliżej ADHD, ktoś bliżej spektrum autyzmu, nie? Jakby ta... tworzą się albo często, nie? Te same ADHD-owe rodziny, no bo... jest jakoś łatwiej w różnych konfiguracjach i to, że jest taka rodzina neuroróżnorodna, to czasem jest pomocne, bo jest więcej empatii, jest więcej zrozumienia, jest więcej czasem strategii rozwiązywania problemów. Wiesz, jak ktoś całe życie jedzie na rozwiązywanie problemów, to tam w chaosie działa. Ale to my wiemy z badań, że może być też więcej chaosu, więcej trudności, czyli nie dość, że ja nie ogarniam swojego życia, to jeszcze mam tobie zacząć pomóc ogarniać, nie? Pożyczyć ci płatów czołowych, które moje kiepsko działają, a jeszcze mam tobie dać i tak dalej, nie? Więc to też wiąże swoje dodatkowe trudności, nie? I też jeśli rodzic ma nieleczone ADHD, no to ma większe ryzyko uzależnień.
To jest niesamowite, o tym się jakoś tak nie mówi za dużo, nie? Że to się... Potem w tym dorosłym życiu już masz, jak już jesteś po... To Tomek Marzec mi opowiadał, to było niesamowite, że 15 lat pił, różnego rodzaju zaburzenia lękowe, depresja i tak dalej, no i się okazuje, że ADHD na końcu.
No jest na początku.
Na początku, ale dopiero on się dowiaduje na końcu, kiedy już wytrzeźwiał, kiedy już przeszedł wszystko, że, no, że ADHD i stąd ta tendencja do uzależnień.
I teraz patrz jeszcze na jedną rzecz. Ludzie się bardzo boją leczenia ADHD. W ogóle jeśli chodzi o leczenie dzieci, to jest tak. Najważniejsza jest psychoedukacja, czyli rodzice, system, nauczyciele, warsztaty dla rodziców. A potem, jak to jest za mało, to mogą wejść leki.
Kiedy jest ta granica za mało?
Za mało to jest wtedy, kiedy dziecko utrudnia funkcjonowanie bądź powoduje cierpienie. Że zrobiliśmy, wprowadziliśmy zmiany w środowisku, ale jakby nie wystarcza. Robimy strategię, ale dziecku no widać, że cały czas jest trudno, nie? Czyli to nie wystarczyło. U młodzieży mogą być te leki włączone już zaraz po psychoedukacji, nie? Czyli widzimy, no bo tam mamy trochę inny system. I to, co my wiemy, oczywiście psychoedukacja systemu, psychoedukacja siebie, leki, ewentualnie, prawda, psychoterapia. Psychoterapia naprawdę nie jest niezbędna. Psycholog nie jest niezbędny w ADHD. To jakby...
No to się nie naprawi.
Się nie naprawi. Trochę, no. Może zapobiegać powikłaniom albo leczyć powikłania.
Czyli taka właśnie bardziej ćwiczenie, dyscyplina i...
Uczenie się jak działa mózg. No. Ćwiczenie się jak działa mózg.
To nie ma co terapeutyzować, rozkminiać.
Nie, no. to nie ma. I wtedy leki, ale ludzie boją się leczenia. Dlatego, że no boją się, że się uzależni, że to, że tamto. A właśnie z badania wiemy, że dzieci, które były leczone farmakoterapią, mają mniejsze ryzyko uzależnień w dorosłości. Czemu? Bo nastolaty szybko wpadają na pomysł, że jakby się tak troszkę potestowali różne substancje, to co? To nagle się rozluźnią. Albo mogą się lepiej skupić, albo mają wyrąbane to, co o nich mówi. Ja dostaję przecież
dużo. Ale są też nastolatami i to jest też ten...
I są też nastolatami, prawda? Więc to, że one nie muszą poszukiwać w substancji, nie? Tego, co mogłoby dostać w leczeniu, bo często to jest samoleczenie, nie? Poszukiwanie, więc jak dostają wcześniej, to jest im po prostu łatwiej, no bo dostają mniej informacji zwrotnych, negatywnych, lepiej mogą się zahamować, nie? Bo to wpływa na hamowanie. ADHD to jest Ferrari z, wiesz, hamulcami od roweru, nie? To super się rozpędzić, tylko to zahamować trochę ciężko. Więc mogą łatwiej odmówić i tak dalej, nie? Bo nie muszą biec za tym, nowe, okej, super, ekstra. No i to niesie za sobą cały szereg, albo wiesz, to uzależnienie od grania, no to wszyscy teraz, a tu tylko te komórki, no też dlatego, że umysł potrzebuje, wiesz, wzmocnień, nagród i tak dalej. A jak ja czytam książkę, nie mogę się skupić, albo zapominam, żeby komuś odpisać, więc ludzie mówią mi, że jestem do kitu przyjacielem i w ogóle mam go w nosie, no nie dostaję tych nagród społecznych.
Ale to leczenie, ono może być włączone i wyłączone po jakimś czasie, czy to już jest forever?
Nie ma w życiu rzeczy forever. Może być
podatki.
Włączone...
Śmierć i podatki. Znaczy pewne, nie?
Forever. Tak. Więc wiesz, ono, to leczenie jest zawsze dwustronne z lekarzem. Czasem się włącza na jakiś czas, czasem więcej, czasem mniej, czasem ktoś będzie całe życie, ale no... Ludzie noszą okulary całe życie, nie? Albo przyjmują leki na cukrzycę. O, come on. Jednym wystarczy dieta i ruch, no cukrzycę, a innym mimo diety i ruchu jednak jest trochę za mało, nie? Ale nie mówimy im, że są po prostu leniwi i mogliby się bardziej postarać.
No, patrząc na ADHD ludziom i w ogóle nie mamy problemu, że trzeba się bardziej starać, są leniwi, gdyby tylko chcieli.
Easy.
Tak, prosta sprawa. Jest jeszcze coś ważnego w kontekście i zarówno tej książki o tym, jak rozwinąć skrzydła z ADHD i w ogóle w kontekście ADHD w tej grupie, o której sobie mówiłam, czyli w tej grupie młodzieżowej, o co nie zapytałam, a co wydaje ci się istotne?
Wiesz co, myślę, że w kontekście tej książki i w kontekście tej grupy, myślę, że kluczowe jest to, że musimy oddawać młodemu człowiekowi kontrolę. Ale my często myślimy, że, bo te rodzice mają często taką wizję, że dobra, pomagam. Ty nie ogarniasz, albo się wezmę kłócić, radź sobie sam, nie? A właśnie ta książka i ten sposób myślenia jest powoli, daje ci umiejętności, wspieram cię w budowaniu umiejętności, Nie zakładam, że od razu będziesz umiał, bo pewnych rzeczy być może sam nie wykminisz, być może jest za mało, twoja kontrola jest za mała, więc być może muszę ci pomagać, przypominać i tak dalej, nie? Ale jednak budować umiejętności, a nie oczekiwać, że dobrze, to teraz sobie ogarnię, nie? Bo to jest ten tryb myślenia często dorosłych, że wszystko albo nic. A to niby młodzież ma myślenie zero-jedynkowe.
No, a to jest chyba też... Ja mam do tego akurat taką trochę czułość, że to jest bezradności.
Tak.
Że to jest, jak ci zabronię i nie działa, to...
To dobra, to już nie zabronię, rób co chcesz. To jest bezradność. Ponieś, nie wiem, ponieś odpowiedzialność, albo ja już nie mam dla ciebie siły. I tobie się mówi 100 razy, głowę skupisz.
Tak, tylko zobacz, że obydwa są przeciwskuteczne, nie? Bo jasne, że łatwiej jest kontrolować, a później puścić, a dużo trudniej jest włożyć pracę, żeby stopniowo dawać coraz więcej kontroli młodemu człowiekowi, nie? Więc to trochę jest tak, że my byśmy chcieli, żeby młodzi ludzie robili to czy tamto, tylko pytanie, czy my też od siebie tyle wymagamy, nie? Czy też jakby jesteśmy tak samo czuli na te różne otoczenie, jakbyśmy chcieli, żeby oni byli uczuli.
Puentę tutaj można, albo, bo są tutaj różne rzeczy do wyboru w tym programie. Jest puenta możliwa i mówiłem gość, bo ja na przykład nie mam i ja od razu o tym żyję. A drugą opcją jakby jest czego ci życzyć. I to są rzeczy, ja do złotej rybki, ale mogę ci czegoś życzyć, co tam, czego chcesz sobie życzyć w takim środowisku i terapeutycznym, i naukowym, i tak dalej. Więc może być ci puenta i że życzysz sobie, że...
Ja chcę puentę, mogę?
Proszę.
Marta Coelho.
No?
Ja bym chciała taką puentę, że DHD nie jest na złość. Że ona naprawdę nie jest przeciwko komuś, nie? Nie jest przeciwko nauczycielom, rodzicom, znajomym, kumplom, że ono, człowiek sobie go nie wybiera. I to jest naprawdę chyba najważniejsza rzecz, że to nie jest przeciwko komuś.
I kropka. Dzięki.
Dziękuję ci bardzo.